Praca na lato, czyli wakacyjny poradnik pracownika. Gdzie i w jaki sposób szukać pracy na lato? O co pytać potencjalnego pracodawcę? Jak nie dać się oszukać? Jakie prawa, ale i obowiązki mają pracownicy młodociani i sezonowi? Na te i inne pytania odpowiemy w wakacyjnej audycji Praca na lato.
Dzisiaj w programie o tym, jak napisać pierwsze w swoim życiu CV. Co takiego powinno zawierać, a czego nie powinniśmy pisać? Czy dołączyć zdjęcie? W jakim formacie je wysłać mailem? O tym wszystkim opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Siadam przed komputerem, chcę napisać swoje pierwsze w życiu CV. Od czego powinnam zacząć?
Trzeba byłoby się najpierw zastanowić nad tym, czy jak masz to pierwsze w CV, czyli często w tym CV niewiele masz do napisania, to czy ono na pewno jest najważniejsze, bo prawda jest taka, że te CV osób, które są świeże na rynku pracy, one są bardzo, bardzo do siebie podobne. I teraz to, co może zrobić kandydat, to może zrobić rzecz, która go wyróżni, która sprawi, że rekruter się na nim zatrzyma. Zobacz, rekruter dostaje na przykład na taką ofertę pracy dla juniora albo na staż dostaje 100-200 CV. W zależności od tego, jak ciekawa jest firma. Jak firma jest bardzo pożądana na rynku, to może być też więcej aplikacji. I dostaje 100-200, czasem więcej, takich samych sztampowych informacji, wiadomości od kandydata. I teraz to jest ten moment, w którym bardzo duże znaczenie ma to, co zrobimy. Czyli często to CV w takich sytuacjach, kiedy mamy bardzo małe doświadczenie, jest mniej ważne niż to, co napiszemy do rekrutera w tej wiadomości mailowej. I nad tym warto byłoby pomyśleć, jeżeli chcemy mieć taki efekt i faktycznie być wybranym spośród tych osób. Natomiast wracając do Twojego pytania dotyczącego samego CV, no to najpierw musimy się zastanowić nad tym, co będzie wartością w tych ofertach pracy, na które chcemy aplikować. Czyli nie jest tak, że siadamy i produkujemy wszystkie rzeczy, które robiliśmy i które nam przyjdą do głowy, szczególnie, że często nie ma za bardzo czego produkować, tylko zastanawiamy się nad tym, co chce zobaczyć ten rekruter, co będzie dla niego ciekawe, co będzie dla niego atrakcyjne, co to jest za firma. Dlatego za każdym razem my mówimy kandydatom, żeby nie tworzyli takiego CV, które jest dla nikogo ogólnego, z jakimiś bardzo powierzchownymi informacjami, bo to mają wszyscy. Jeśli chcą faktycznie się wyróżnić, jeśli chcą sprawić, że rekruter zadzwoni, to żeby stworzyli taką aplikację, która będzie ciekawa dla tej konkretnej firmy, do której aplikują. Oczywiście to jest trochę więcej czasu niż stworzenie jednego wzoru, który leci do wszystkich.
To zanim zapytam o tworzenie tego wzoru i wypełnianie, już mamy jakieś doświadczenie, jakieś wykształcenie, to zapytam o tą wiadomość, którą mówiłaś, o tą treść wiadomości. Co takiego napisać, żeby ten rekruter się zatrzymał i powiedział: o, otworzę załącznik.
To jest, wiesz co, kwestia też tego, jaka to jest firma i co ona lubi. Bo jak poczytamy trochę o tej firmie, jak zobaczymy, jak ona się komunikuje w mediach społecznościowych, firmy bardzo często mają wypisane swoje wartości. Jeżeli to są firmy, które są szczególnie takie lepsze na rynku, to bardzo chętnie komunikują to, co jest dla nich ważne. Jeżeli widzimy, że dla firmy na przykład ważna jest pasja, to możemy nie mieć doświadczenia, dajmy na to, w konkretnym obszarze, na przykład w marketingu, a staramy się o pracę w marketingu, ale może pasjonuje nas to, czym zajmuje się firma. To często jest dużo ważniejsze niż to, czy my mamy to doświadczenie w marketingu. Dlatego warto jest przede wszystkim dobrze prześledzić to, jak komunikuje się organizacja i zobaczyć, czy my jesteśmy odpowiedzią na tą komunikację. Czy jeżeli organizacja szuka osób, które są swobodne, uśmiechnięte, pozytywnie nastawione do innych ludzi, wspierające innych ludzi, na przykład i pasjonujące się jakimś tematem, to czy my faktycznie to mamy? Jeśli to mamy, to jest właśnie to, co musimy pokazać. Ja jestem oczywiście przeciwniczką tego, żebyśmy kłamali. Jeżeli coś nas wcale nie pasjonuje, to szybko wyjdzie, że nas to nie pasjonuje. Natomiast jeżeli to jest właśnie, to są te nasze cechy, to warto jest je pokazać właśnie w tej krótkiej wiadomości. To nie musi być długi jakiś esej, bo często jest tak, że kandydaci pytają, to ile to ma mieć znaków, tak? To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to się dobrze czytało i żeby to zostawiało konkretne wrażenie. Młodej, najczęściej, bo tego oczekują organizacje w większości, szukając młodych osób, młodej, aktywnej, pozytywnie nastawionej do świata osoby. I to jest właśnie taki klucz, który warto sobie gdzieś z tyłu głowy mieć. Czy ja jestem taką osobą? Jeśli tak, to pokazuje. I druga część, co ja mogę dać tej organizacji? Bo często kandydaci piszą o tym, czego oni oczekują, że oni szukają pracy, która będzie dla nich wyzwaniem, a dla organizacji to nie jest ważne. Dla organizacji jest ważne to, co ja będę miał z tego, że zatrudnię ciebie, a nie jedną z tych pozostałych 200 osób. Czy jesteś osobą, która na przykład szybko się uczy, a jeśli szybko się uczy, to jaki jest tego przykład, tak? Albo jeżeli pasjonuje się tematem, nie wiem, załóżmy mediów społecznościowych, a może twoim tematem pracy magisterskiej był jakiś aspekt mediów społecznościowych. Pokażmy te elementy, które są ważne do organizacji, dając też jakieś przykłady. Przykłady zawsze są takim potwierdzeniem, że to się wydarzyło, a nie jest to tylko nasza fantazja.
To zakładamy, że ta wiadomość jest tak napisana, że to CV będzie przeczytane. Pełno setek szablonów, jak napisać takie CV. Wybrać jakiś szablon, czy może samemu jakoś to doskonalić?
My, jak stworzyliśmy w ogóle nasz szablon CV, to budowaliśmy go na podstawie wielu, wielu lat w zasadzie analizy pracy rekruterów. I jak stworzyliśmy swój szablon, to on ma dokładnie wszystkie takie elementy, których rekruterzy szukają i po których decydują, że zapraszają kandydata. Ale to, co mogę powiedzieć, to to, że bardzo często kandydaci na ten moment idą w różne programy graficzne, czyli na przykład w Canva, czy w jakieś inne, jeżeli ktoś bardziej zna na przykład Photoshopa. To nie zawsze jest dobre rozwiązanie, ponieważ bardzo często jest tak, że szczególnie w tych wczesnych CV, tych takich początkowych, kandydat bardziej skupia się na tym, czy tam dać niebieski, różowy czy zielony i czy do tego dołożyć jakiś element z kwiatami i z wzorami. Niestety to nie to przyciąga uwagę rekrutera. Naprawdę to, czy CV będzie różowe, zielone, to z reguły jest jego problem, dlatego że każdy ma inne preferencje. Są rekruterzy, którzy w ogóle irytują się, jak widzą jakiekolwiek takie kolorowanki, a ktoś może nie lubić tego koloru, jakby nigdy nie wiemy, na co trafimy po drugiej stronie. Dlatego ja, zanim ktoś zacznie mieszać w Canva i tworzyć CV, które jest też bardzo często podporządkowane pod konkretny wzór, czyli masz konkretne pola, one mają swoje miejsce i swój układ i nie możesz tam dać więcej albo inaczej, no bo w jakiś sposób wzór to determinuje, więc to powinno być tak, że całe CV jest ułożone pod treść, którą mamy, a nie mamy wzór, w który chcemy zapełnić treścią. Zawsze doradzam, zamiast programów graficznych, takich jak Canva, otwarcie sobie dokumentu w plikach w Google. Tam naprawdę można stworzyć w szablonach takich wordowskich, można stworzyć świetne CV, które jest czyste, czytelne i którego wartością będzie właśnie łatwe znalezienie najważniejszych informacji, a nie przytłoczenie wzorami. Więc zamiast wzorów po prostu odpalić sobie Google, tam mamy, jeżeli mamy Gmaila, mamy swoją przestrzeń, gdzie możemy dodać właśnie plik w Wordzie i potem możemy sobie pobrać ten plik w PDF-ie. Zawsze CV wysyłamy w PDF-ie. Jak wysyłamy w jakimkolwiek innym pliku, to mogą się wydarzyć rzeczy niekontrolowane, a my chcemy, żeby pracodawca zobaczył to, co chcemy mu pokazać.
Treść maila napisana, CV świetnie napisane. Czy dołączać zdjęcie, czy wysyłać bez zdjęcia?
No i to jest właśnie ten odwieczny problem. Co z tym zdjęciem? Z naszych analiz, a robiliśmy takie badania na rekruterach, wychodzi, że oni faktycznie te zdjęcia chcą otrzymywać. Niestety, chcielibyśmy, żeby świat był taki, że decyduje ktoś o naszych kompetencjach, natomiast no niestety, jeszcze świat rekrutacji w Polsce nie jest na to gotowy. Dlatego my zawsze doradzamy, szczególnie im niższe stanowisko, bo to ten efekt jest tym większy, im na niższe stanowisko jest wysyłana aplikacja. Jednak załączyć zdjęcie, ale bardzo mocno zwracać uwagę na to, jakie to jest zdjęcie. Z reguły na 10 CV 9 zdjęć jest całkowicie do zmiany. I to tak, że naprawdę po prostu zabierają szansę osobie w rekrutacji. Zdjęcie powinno wywoływać emocje, które przekonają rekrutera. A żeby zdjęcie wywołało emocje, to na tym zdjęciu muszą być emocje. To jest bardzo prosty psychologiczny mechanizm. Emocje na zdjęciu wywołują emocje w głowie rekrutera, a to jakbyśmy nie chcieli przelewa się na opinię o dokumencie. Dlatego warto jest robić zdjęcia, które są zrobione naprzeciwko, gdzie mamy idealnie za nami, jeżeli jest białe tło, które nie rozprasza, które też nie utrudnia potem odbioru fotografii. Idealnie, jeżeli mamy oświetlenie naprzeciwko, czyli jeżeli nie robimy tego zdjęcia, gdzie mamy światło za nami, tak, bo wtedy powstają różne cienie, albo najgorzej na górze, to wtedy też jest to problematyczne, ponieważ powstają nam takie wielkie cienie pod oczyma. Takim najważniejszym elementem zdjęcia jest to, jaka będzie na tym zdjęciu nasza mina. I naprawdę często mamy takich kandydatów, którzy ewidentnie długi czas nie mogli znaleźć pracy przez zdjęcie i zmieniając CV, a przede wszystkim zmieniając zdjęcie, ten efekt jest zasadniczo natychmiastowy. Od razu rekruterzy zaczynają dzwonić. Niestety jest dużo nieprofesjonalnych rekruterów, którzy myślą, że na zdjęciu są w stanie wyczytać cechy charakteru czy osobowości kandydata, więc jakby warto jest spędzić chociaż chwilę nad tym zdjęciem. Na zdjęciu powinien być pozytywnie nastawiony do świata człowiek. To tak w skrócie.
Praca na lato. Praca na lato.
Dominika Wrotek, dzień dobry. Dziś rozmawiam z Moniką Banyś, rzecznikiem prasowym firmy Personal Service, która to firma przygotowała raport na temat tego, w jakich pracach sezonowych młodzi ludzie mogą zarobić najwięcej. Pani Moniko, kiedy patrzymy na ten raport, to pierwsze, co rzuca się w oczy, to taki wniosek, że o pracę sezonową jest w tej chwili dość łatwo, prawda?
Tak, zdecydowanie teraz jest bardzo łatwo o pracę sezonową. Tak naprawdę od maja, kiedy mieliśmy do czynienia z luzowaniem obostrzeń i z otwieraniem różnych części gospodarki, tych ofert pracy pojawiło się naprawdę ogromna ilość. To wynika z tego, że pracownicy z takich branż jak horeka, turystyka, restauracje, hotele, oni jakby przez długi czas nie mogli pracować w swoich miejscach pracy, bo te miejsca były zamknięte, więc bardzo często zmieniali branżę. Więc teraz, kiedy te miejsca otworzyły się na nowo, no to pojawiły się wakaty. I tutaj rzeczywiście dla pracodawców takim najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnianie po prostu młodych ludzi, którzy na wakacje bardzo często szukają sobie właśnie sposobu na to, żeby dorobić przed rozpoczynającym się w październiku rokiem akademickim. I też jest tak, że nadal sporo młodych ludzi, którzy wcześniej zdecydowali się na wyjazd do pracy za granicę, no bo tam jednak mogli zarobić trochę więcej, no teraz ze względu na ograniczenia związane z COVID-em, często też zwykły strach związany z tym, że lepiej mieć pod ręką polskiego lekarza niż zagranicznego. Po prostu się nie zdecydowali na taki wyjazd. Dzięki temu pracodawcy mają właśnie dostęp do tych młodych ludzi, a młodzi ludzie naprawdę nie mają żadnego problemu, żeby znaleźć pracę.
Mamy początek sierpnia. Wiadomo, że czasu tutaj nie cofniemy, ale kiedy według Pani na podstawie tego raportu jest najlepszy czas na szukanie pracy wakacyjnej? Kiedy młodzi ludzie powinni zacząć poszukiwanie sezonowego zajęcia?
Im wcześniej zaczniemy szukać pracy, tym tak naprawdę lepiej dla nas. Natomiast ten sezon, z którym mamy do czynienia teraz, jest jednak dosyć specyficzny. Wszystko odżyło. Te restauracje naprawdę przeżywają oblężenie. W miejscowościach turystycznych też jest bardzo dużo ludzi, więc młodych poszukuje się tak naprawdę cały czas. Więc to, co mogłabym doradzić młodej osobie, to żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym, żeby szukać pracy przez internet, bo to oczywiście jest najłatwiejsze, ale jeżeli wiemy, że chcemy pojechać do jakiejś konkretnej miejscowości albo jesteśmy z jakiejś konkretnej miejscowości, to wystarczy wyjść, przejść się, zobaczyć na witrynie, czy nie ma jakiejś informacji, że ktoś poszukuje kelnera albo sprzedawcy, albo ratownika na basenie. To jest taki najprostszy sposób i też taki sygnał dla pracodawcy, że ta osoba jest zaangażowana, chciało jej się wyjść, chciało jej się tej pracy poszukać, więc zdecydowanie warto to robić, a w przyszłym roku rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie szukał pracy sezonowej, to im wcześniej się za to zabierze, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie ta praca pewna i będzie można zacząć już tak naprawdę od czerwca, od lipca, wtedy, kiedy będziemy dostępni.
To spójrzmy już na statystyki płynące z tego raportu. Proszę powiedzieć, które z prac plasują się na górze stawki, gdzie na młodych ludzi czekają największe zarobki?
Dwa takie top zawody, które tutaj bym wskazała i wskazaliśmy też w naszym zestawieniu, to jest praca na festiwalach muzycznych i bycie nianią na wakacje. To są w ogóle dwa świetne przykłady, dlatego że z jednej strony praca na festiwalach muzycznych to jest połączenie mimo wszystko rozrywki z pracą, bo jeżeli ktoś kocha muzykę, to tak naprawdę jest to dla niego też przyjemność wykonywanie tej pracy, a niania na wakacje, którą rodzina zabiera ze sobą, no tak naprawdę ma też wakacje gratis, poza tym, że dostaje oczywiście normalne godzinne wynagrodzenie i zarówno na festiwalach muzycznych, jak i niania mogą liczyć na 20 zł na godzinę netto, więc to są już rzeczywiście bardzo fajne stawki. Od 18 do 20 może zarobić ratownik na basenie, instruktor kitesurfingu i też hostessa. W przypadku ratownika, instruktora kitesurfingu, no tutaj oczywiście trzeba mieć odpowiednie umiejętności, musimy umieć pływać, musimy mieć jakiś kurs kitesurfingu, więc jakby to jest dla osób, które te umiejętności posiadają, ale rzeczywiście pieniądze można zarobić całkiem fajne. W przypadku hostess też te pieniądze i zarobki są bardzo fajne i też jeżeli sprawdzimy się w miesiącach wakacyjnych i pracodawca zobaczy, że dobrze sobie radzimy na eventach, to tak naprawdę praca hostessy trwa cały rok. Bardzo często są wydarzenia organizowane w weekendy, więc taka młoda osoba może się załapać po prostu na coś bardziej trwałego, co będzie trwało dłużej niż tylko ten okres wakacyjny.
Zaskakująco dużo, bo 15-16 zł netto za godzinę pracy młodzi ludzie zarobią na zbiorze sezonowych owoców, a wydawałoby się, że tak duże zarobki są tylko za granicą. Z czego to może wynikać?
Tak, zbieracze owoców w ogóle w tym roku średnio mogą zarobić od 15 do 16 zł za godzinę pracy netto. Natomiast rzeczywiście pojawiały się czasem nawet ogłoszenia za 20 albo nawet 30 zł za godzinę netto. To byli zdesperowani rolnicy, którzy mówili wprost, że nie mają kim pracować. Te lamenty właśnie rolników rozpoczęły się już tak naprawdę od maja i ten deficyt kadrowy był tak duży, że oni rzeczywiście czasami desperacko po prostu oferowali bardzo duże pieniądze i mimo to było ciężko znaleźć osoby do pracy, dlatego w przypadku zbierania owoców, oprócz młodych osób, też bardzo często zatrudniani są pracownicy z Ukrainy, bo jakby no tutaj po prostu nie mają innego wyjścia, muszą się nimi wspierać.
I jeszcze pytanie o ten dolny zakres. 13,5 do 14,5 zł za godzinę pracy. Gdzie takie zarobki czekają młodych ludzi?
13,5 to jest taka stawka oscylująca wokół w ogóle minimalnego wynagrodzenia. I taka praca to pomoc kuchenna, sprzedawca pamiątek. Sprzedawca pamiątek oczywiście w turystycznych miejscowościach. Tyle można zarobić. Ustawiliśmy tutaj też kelnera, który jakby teoretycznie rzeczywiście może zarobić 14 zł na godzinę netto. Natomiast w przypadku kelnerów bardzo często jest tak, że to wynagrodzenie jest 2-3-4-krotnie większe niż to, ile wynosi jakby ta bazowa pensja, dlatego że kelnerzy dostają napiwki i te napiwki w takich najlepszych miejscowościach turystycznych typu Sopot, typu Zakopane mogą czasami dziennie wynieść nawet 1000 zł, jeżeli to jest dobry dzień, więc tutaj jakby w przypadku kelnera, no to możemy powiedzieć, że tak naprawdę on tutaj z tego zestawienia się zdecydowanie wybija, bo te zarobki są uzależnione po prostu od ruchu, od tego, ile mamy osób, jak dobrze sobie radzimy w kontaktach z ludźmi, czy jesteśmy pomocni, to tutaj rzeczywiście to może być bardzo, bardzo dużo. Około 14,5 można zarobić pracując w kinie, sprzedając lody, ale też oczywiście call center. No call center to dalej jest takie miejsce dla młodych, gdzie oni mogą znaleźć pracę, to tutaj musimy lubić rozmawiać, nie musimy wchodzić jakby w takie bezpośrednie kontakty z ludźmi, bo to wiadomo też jakby nie każdy lubi. I jeżeli miałabym coś jeszcze właśnie poradzić, to młoda osoba, która chce sobie znaleźć pracę, warto zacząć od tego, żeby się w ogóle zastanowić nad tym, co lubimy robić. To brzmi banalnie, ale naprawdę jest najlepszą wskazówką dotyczącą tego, jak tej pracy szukać, gdzie jej szukać, czy to właśnie będzie praca z ludźmi, czy to będzie realizacja naszej pasji, bo na przykład pływamy na desce i uwielbiamy to robić, albo uwielbiamy pływać. Więc jeżeli wyjdziemy od tego i będziemy robić to, co lubimy, to na pewno ta praca będzie nam sprawiała więcej przyjemności i też będziemy w stanie jakby więcej na niej zarobić, bo po prostu będzie nam się chciało w tej pracy spędzać więcej czasu.
Praca na lato.